To jest Radio Łódź na wieczór. W programie jeszcze jeden temat. Luty, marzec i kwiecień to zwykle taki czas, kiedy dużo mówimy o organizacjach pożytku publicznego, w związku z tym, że już niebawem, bo za 10 dni będzie można przekazać 1,5% swojego podatku jednej z takich organizacji. No to w takim razie zapoznajmy się z tymi organizacjami, które działają w regionie. Dzisiaj w studiu Roxana Bonisławska i Anna Kunzka-Olejnik z Fundacji Niechciane i Zapomniane SOS dla Zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słówko o fundacji na sam początek. Działacie już całkiem długo, za moment będziecie pełnoletnią fundacją. Czym zajmuje się wasza organizacja?
Nasza fundacja zajmuje się ograniczeniem bezdomności zwierząt. Przyjmujemy do swojego ośrodka psy, które mają bardzo duże problemy zdrowotne, są niepełnosprawne, znalezione są w fatalnych warunkach. Pomagamy im wrócić do zdrowia, które mają bardzo duże problemy behawioralne. Pracujemy też z nimi na co dzień, jeżeli chodzi o wspomaganie ich, żeby się otwierały na nas, otwierały się na ludzi, żeby zrobić z nich adopcyjne psy. Mamy bardzo dużo adopcji w ostatnim czasie, ale też bardzo dużo przyjęć psów, które są skrajnie zaniedbane.
Tak, między innymi są to też psy, które na przykład utraciły swoich właścicieli. Właściciele, którzy na przykład nie mogli podjąć się dalszej opieki nad tymi zwierzętami. Tutaj jakby też nie doszukujemy, nie oceniamy też, jaka jest sytuacja. Jeżeli ktoś mówi nam, że po prostu no, nie ma możliwości, albo pies po prostu gdzieś się przybłąkał do kogoś, my takie psy też przyjmujemy i jesteśmy dla nich takim przejściowym domem, powiedzmy. To nie chcemy nazwać się też schroniskiem, ponieważ my dużo więcej, może nie dużo więcej, też nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale dużo pracy poświęcamy tym psom, żeby one później były gotowe dalej do adopcji, żeby też nam nie zdziczały, tak kolokwialnie mówiąc, w fundacji. Jeżeli są to psy właśnie zaburzone behawioralnie, mamy zaplecze takie, gdzie możemy właśnie tym psom poświęcić czas, pomóc w socjalizacji. Pracujemy też z wolontariuszami, którzy też nam w tym pomagają, więc no, myślę, że tak na początek, no to tyle.
O jakich sytuacjach, jeśli chodzi o zwierzęta pozostawione same sobie, mówimy najczęściej? Czy to są zwierzęta z interwencji, to znaczy ktoś zgłosił, że zwierzę może być zaniedbywane i trzeba tam pojechać i je odebrać właścicielowi? Czy może mówimy bardziej o porzuceniach? Jak to jest?
Częściej zdarzają się zdecydowanie porzucenia. I psy, które na przykład jakimś cudem udało im się uciec skądś. Takim przypadkiem był ostatnio Kowu, który uciekł swojemu właścicielowi i biegał w okolicach Lutomierska z wrośniętym łańcuchem bardzo głęboko do szyi, a pies miał około 2 lata. Był strasznie skrzywdzony fizycznie i psychicznie. Też sporo czasu zajęło nam to, żeby wrócił do zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Teraz jest szczęśliwy w swoim nowym domu.
Tak, dlatego też jako fundacja zaznaczamy wszystkim osobom, które nas obserwują na Facebooku, na stronie internetowej, bądź również też właśnie po adopcjach, zaznaczamy, jak ważne jest chipowanie psów, jak ważne są adresatki, ponieważ nie każdy też ma na przykład dostęp bezpośrednio do weterynarza, gdzie jest możliwość czytania takiego chipu. Dlatego na przykład, żeby ograniczyć ilość bezdomności zwierząt, też te adresatki czynią cuda, ponieważ większość tych zwierząt podejrzewamy, że one tak naprawdę mają właścicieli, którzy szukają ich i tęsknią. Ostatnio mieliśmy też bombę, która też już pojechała do nowego domu. Myślę, że z miesiąc szukaliśmy właściciela i to nie ograniczało się tylko do internetu, ponieważ zakładaliśmy, że jest to pies starszych ludzi. To był piesek naprawdę zadbany, troszkę nawet taki przy kości, więc widać było, że gdzieś tam był dokarmiany. Rozwieszałyśmy ogłoszenia papierowe w okolicy, gdzie została znaleziona. No i niestety, ale no nie było żadnego odzewu, więc podejrzewamy, że po prostu ci starsi państwo, którzy ją mieli pod swoją opieką, no nie mieli dostępu do jakby możliwości szukania jej. A gdyby ona miała właśnie adresatkę, to problem by się rozwiązał prawdopodobnie tego samego dnia, ponieważ państwo, którzy ją przygarnęli, oni tak naprawdę kilka dni ją mieli u siebie i dopiero podjęli decyzję, żeby ją do fundacji oddać, bo już nie mieli możliwości się nią opiekować.
Jeżeli zwierzęta trafiają do was do fundacji, to podejrzewam, że dlatego, że ktoś inny jest świadomy, że wy jako fundacja istniejecie, tak? To znaczy, to są zgłoszenia bezpośrednio do was. Tak jak tutaj pani Roxana wspominała o okolicach Lutomierska, no to przecież to nie jest aż tak blisko waszej fundacji.
Nie, nie, nie. Nasza fundacja no, działa w takim szerokim zakresie. No i zwykle to są ludzie, którzy po prostu się do nas zgłaszają, ewentualnie przyjeżdżają i proszą o pomoc.
Mhm. Jak sądzicie, jak ważne jest to, żeby takie zwierzę, które było krzywdzone, miało dostęp do pomocy, jaką wy oferujecie. To znaczy, żeby to nie było tak, że zwierzę w złej kondycji trafia bezpośrednio do następnego właściciela, bo nie jesteśmy też w stanie zagwarantować pewnie, czy ona zaufa temu nowemu właścicielowi. Wspominałyście o takim wsparciu behawioralnym, tak? To znaczy, no, z perspektywy ludzkiej mówilibyśmy o psychologii, logicznej pomocy, tak?
Tak,
to jest to samo.
Tak, wsparcie behawioralne. W pierwszej kolejności, gdy pies do nas trafia, skupiamy się głównie na zdrowiu w pierwszej kolejności, ponieważ są to psy bardzo często zaniedbane fizycznie. Gdy już stan zdrowia, że tak powiem, doprowadzimy do stanu o wiele...
Do porządku.
Tak, do porządku, że tak powiem. Wtedy skupiamy się również na stanie psychicznym tego zwierzęcia. Mieliśmy taką sytuację w niedawnym czasie, gdzie trafił do nas piesek, który totalnie sobie nie radził u nas w fundacji. To był pies, który tak bardzo potrzebował człowieka, że przebywanie w boksie, mimo że był w budynku, miał ciepło, miał z nami kontakt, ale niestety ten kontakt był zbyt ograniczony. Nie mieliśmy możliwości na przykład, żeby z nim spędzać tyle czasu, ile on potrzebował, więc automatycznie też zaczęłyśmy szukać mu domu tymczasowego nawet, żeby po prostu jak tylko, o ile by tylko była taka możliwość, żeby on nie przebywał w fundacji, bo wiedziałyśmy, że to będzie dla niego destrukcyjne. Są psy, które sobie radzą lepiej, są psy, które radzą sobie gorzej. Z takimi psami właśnie, które radzą sobie gorzej, pracujemy. Mamy zaplecze tak naprawdę też tutaj. Ja osobiście też jestem behawiorystką, więc jesteśmy wszystkie jakby w kontakcie wspólnym, jak możemy takiemu psu pomóc. Jest dużo metod, sposobów, tak naprawdę zaspokajanie w minimalnym chociaż stopniu potrzeb tych zwierząt już im pomaga. O takich potrzebach też możemy sobie za chwilkę opowiedzieć, natomiast no to tak na razie tak jako wstęp.
No właśnie, bo ja wyobrażam sobie, że takie zwierzę może reagować na dwa sposoby, to znaczy albo będzie stroniło od ludzi i będzie bało się kontaktu, albo na drugim biegunie jest właśnie ta potrzeba, tak jak w przypadku pieska, o którym pani teraz wspominała, potrzeba wyprzytulania wręcz, albo takiego bezpośredniego kontaktu, dotyku nawet, tak?
Tak, tak naprawdę sposobów radzenia sobie, no mówimy tutaj w dużej mierze o psach, ale no koty również mają potrzeby, które potrzebują zaspokoić. Natomiast pies jest bardziej do tego człowieka przyzwyczajony, że tak powiem kolokwialnie też znowu mówiąc. One dużo bardziej nas potrzebują, na przykład niż koty. I jednym ze sposobami, w które sobie one radzą, w jaki sposób one sobie radzą, to jest bardzo często wokalizowanie. Często zdarza się, że niszczą na przykład posłania, niszczą zabawki. Nie robią tego, ponieważ im się nudzi. One w ten sposób rozładowują swój nadmiar po prostu emocji. Psy potrzebują żucia, memłania, żeby na przykład zredukować sobie stres. Dlatego bardzo staramy się zapewnić psom gryzaki twarde do gryzienia, które nawet jeżeli raz dziennie taki gryzak sobie będzie gryzł, będzie miał możliwość chwilowego zredukowania sobie tego stresu i jednocześnie właśnie poprawienie jego takiej emocjonalności. Jakie jeszcze mamy sposoby radzenia sobie? No,
Nakładamy też mokrą karmę do kongów, bo wylizywanie też redukuje im stres. Psy, które na przykład nie mogą jeść gryzaków ze względu na zły stan jelit, żołądka, no to po prostu dostają mokrą karmę i mogą ją sobie wylizywać i to też zajmuje im bardzo dużo czasu i to też odrywa ich głowę, myśli, męczą się przy tym. I troszeczkę się wyciszają, troszeczkę.
Tak.
Natomiast to nigdy nie zastąpi posiadania domu, człowieka obok, ciepła i rodziny, której potrzebują.
Wszystkim, tak, i przede wszystkim odpowiedniej ilości snu, ponieważ w fundacji nie ma możliwości zapewnienia naszym podopiecznym takiej ilości snu, jakiej oni potrzebują. One tak naprawdę odpoczywają dopiero, kiedy my wychodzimy już, zamykamy, że tak powiem, fundację na noc, one wtedy mają możliwość się wyspać. A tak to przez cały dzień coś się dzieje. Teraz w ostatnim czasie, też już w ostatnich latach tak naprawdę, bardzo dużo mówimy też o matach węchowych, na przykład różnego rodzaju zabawki węchowe. To się wydaje, że to jest jakiś taki wymysł obecnych czasów, ale prawda jest taka, że psy w naturalnym środowisku, kiedy one mają możliwość eksplorowania tego terenu, one właśnie w ten sposób zaspokajają swoją potrzebę wyszukiwania, wywąchiwania tego, co później znajdują i zjadają. To jest ich po prostu potrzeba wewnętrzna, związana z gatunkiem.
I to na różny sposób, tak? Bo to niekoniecznie mamy też, nie wszystkim dajemy na przykład taką matę węchową. Mamy psa, który kompletnie nie radzi sobie z emocjami. Jest to miks bandoga. Jest w każdym razie bardzo duży, bardzo silny i też bardzo nie radzi sobie z tymi emocjami. I to, czego też my używamy na spacerach dla niego, to oprócz tego, że rzucamy i w trawę mu karmę, żeby sobie mógł wywąchiwać, wyszukiwać i to jeszcze mamy po prostu gumową wycieraczkę, więc to też nam służy jako mata węchowa dla niego, żeby sobie też mógł powąchać troszkę i pomyśleć, gdzie to się, w którym kółeczku się znajduje.
Tak, dokładnie. Więc te maty węchowe i zabawki interaktywne i węchowe nie są wymysłem. To tak naprawdę jest obecny sposób, gdzie można zapewniać psom zapewnienie ich potrzeb. Mhm. Takie też właśnie zabawy węchowe zawsze proponujemy po adopcji również, ponieważ te psy, które idą do domów, one jednak przez pobyt dłuższy bądź krótszy w fundacji, nie mają zaspokojonych potrzeb, więc te zabawy węchowe służą im też, żeby jak najszybciej sobie zaspokoić potrzeby i jednocześnie też pomóc właścicielom uniknąć sytuacji, w których będą na przykład sytuacje, gdzie pies będzie niszczył w domu, będzie obgryzał meble, będzie nie wiem, nadmiernie podekscytowany, więc też po adopcji nie zostawiamy naszych osób, które są zainteresowane i adoptowały od nas psy. Nie zostawiamy ich, że tak powiem, zupełnie samych, tylko służymy im później radą, pomocą, ewentualnie nawet konsultacją, że przyjeżdżamy na miejsce i pomagamy.
Nie tylko z behawioralnego tutaj punktu im pomagamy, nowym domom. Także jeżeli, nie wiem, cokolwiek wydarzyłoby się, jakieś nieszczęście, że trzeba by było pomóc w jakiejś bardzo, bardzo drogiej operacji, w ratowaniu życia, a no, właścicieli po prostu nie stać, to też pomagamy i finansujemy takie zabiegi, które pomogą ratować mu życie.
No właśnie, bo ci, którzy decydują się na adopcję zwierzęcia z waszej fundacji, na pewno są świadomi tego, że to jest zwierzę po przejściach, tak po prostu. Ale czy w takim razie nie jest tak, że tych chętnych na adopcję takiego zwierzaka jest po prostu niewielu? Bo to jest jednak duże wyzwanie podjąć się opieki nad takim zwierzęciem, które zostało wcześniej skrzywdzone.
Ja myślę, że teraz dzięki temu, że ta świadomość właśnie ludzi tak wzrosła i mają od nas przede wszystkim to wsparcie w rozmowie, jako w pierwszym kontakcie, jak rozmawiamy i opowiadamy, jak to może wyglądać, z jakimi problemami mogą się spotkać po drodze i to, że nie zostają sami i że faktycznie nie zostają sami. I to jest idzie taką też pocztą pantoflową, tak? Więc myślę, że ludzie już wzrosła u ludzi ta świadomość po prostu i wiedzą, z czym się mierzą.
Tak, tak naprawdę osoby, które dzwonią do nas bądź chcą się umówić właśnie na spotkanie z psem konkretnym albo kogo chcą poznać dopiero, bo też są takie osoby, które na przykład nie mają konkretnego wybranego psa z naszej fundacji, to proces adopcyjny wygląda też tak, że po rozmowie telefonicznej, po ankiecie takiej przedadopcyjnej, my też najpierw rozmawiamy, opowiadamy, nie ukrywamy nigdy niczego, mówimy tak naprawdę wszystko, wszystko, co wiemy o tym psie, a tak staramy się naprawdę poznać te psy jakby z każdej sytuacji. Wiadomo, że nie w każdej jesteśmy w stanie, bo na przykład no, nie zawsze mamy możliwość psa zabrać do domu, chociaż też były takie przypadki, że brałyśmy psy do własnych, prywatnych domów, żeby zobaczyć, co może się wydarzyć. Tym bardziej, jeżeli gdzieś wcześniej na przykład miałyśmy informację, że taki pies już wrócił z adopcji, więc chciałyśmy sprawdzić, co się mogło wydarzyć takiego, że na przykład szybko wrócił z adopcji. Zabieramy psy do miasta. Mamy taką możliwość, że podjeżdżamy sobie z nimi i obserwujemy, jak one reagują na miasto. Wtedy możemy też dużo więcej informacji powiedzieć takim osobom przed adopcją i dobrać lepiej dom, ponieważ jeżeli się okaże, że pies po prostu w mieście jest zupełnie wylękniony, widać, że ta socjalizacja we wcześniejszym czasie tego psa była gdzieś ograniczona i on na przykład nie poznał tramwajów, nie poznał autobusów. I patrząc na to, jak on będzie reagował, my też odpowiedniego domu szukamy. Nie będziemy wtedy szukać na przykład domu, który będzie w centrum miasta, tylko będziemy raczej starać się znajdować domy, które będą gdzieś albo w mniejszym natężeniu ruchu, albo nawet poza miastem gdzieś. Prawda jest taka, że ludzie do nas, dzwoniąc do nas, widzą dokładnie, jak ten pies może się zachować i my jesteśmy w stanie dobrać psa do konkretnego człowieka.
Przede wszystkim słuchamy ludzi.
Tak. Też jakie mają potrzeby, bo też niektórzy chcą psa na kolankowego, chcą bardzo psa, który będzie takim właśnie typowym przyjacielem. Ale niektórzy na przykład chcą mieć psa, który będzie mniej atencyjny na przykład, tylko bardziej na przykład na spacery, że chce chodzić na długie spacery, ale żeby pies też nie był atencyjny na przykład w domu. Więc też wiemy też po na przykład typie rasy psa, bo no nie mamy psów oczywiście o konkretnej rasie. Nie możemy nigdy powiedzieć, że jeżeli mamy psa owczarka u siebie w fundacji, nigdy to nie jest w pełni owczarek, tylko to jest zawsze pies w typie rasy. Więc znając rasę i typ tej rasy, możemy też określić, jakie ten pies będzie miał potrzeby, które z zachowań będzie bardziej widoczne, czy będzie miał instynkt łowiecki, czy będzie bardziej potrzebował kontaktu z człowiekiem, czy na przykład eksploracji terenu, więc też wiemy po takich, dzięki tej wiedzy, możemy dopasować też psa właśnie do człowieka.
Brzmi to jak ogrom pracy po waszej stronie. Jak wielu macie zwierzęcych podopiecznych?
W tej chwili mamy około 50 psów i 6 kotów, 3 świnki i niedawno przyjechał do nas koziołek.
Porzucony koziołek?
Koziołek, tak. Koziołek został znaleziony w okolicach Pabianic na opuszczonym gospodarstwie. Był razem ze swoją siostrą, która już niestety nie żyła. A on już praktycznie też. Pomoc dla niego przyszła w ostatniej chwili. Miał niewydolność nerek, jelit i wszystkie inne choroby, które były tylko możliwe. Na ten moment musieliśmy bardzo pilnować do tego czasu jego diety, co może zjeść, czego nie może zjeść, podawać mu w małych ilościach jedzenie. No i na ten moment udało nam się osiągnąć bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o jego zdrowie i przede wszystkim o jego rozwój, bo jest strasznie mądrym zwierzakiem i umie bardzo dużo sztuczek.
Podejrzewam, że opieka nad koziołkiem nieco różni się od opieki nad psem, ale mnie się na przykład zupełnie nie mieści w głowie, jak dochodzi do takich porzuceń zwierząt gospodarskich. To znaczy, czy one były nieprzydatne, czy po prostu, no, jest to dla mnie niepojęte.
Po latach działań i pracy w fundacji, nam samym do tej pory nie mieści się to w głowie. Dlaczego ludzie jeszcze tak potrafią skrzywdzić te 4 łapy, które biegają za nami
kopytka.
I kopytka, tak, które biegają za nami, cieszą się, z którymi możemy wyjść na wspólny spacer, po prostu naszego przyjaciela.
Tak, to ja też ze swojej tutaj perspektywy zawsze się zastanawiam, jak to jest w ogóle możliwe, ponieważ no też na przykład w dzieciństwie czytałam taką książkę Mały Książę. Tam było pięknie opisane, że jeżeli bierzemy pod opiekę jakieś zwierzę, czy jakąś istotę ogólnie i chcemy ją jakby sobie jesteśmy za nią odpowiedzialni. Jeżeli chcemy, żeby była z nami, to jesteśmy za nią odpowiedzialni. Więc no niestety, ale ta odpowiedzialność wśród ludzi nie zawsze jest.
Ale macie już doświadczenie fundacyjne z koziołkiem, prawda? Pamiętam, że mieliście już takiego mieszkańca u siebie.
Tak, tak, tak. Był Maniuś, który miał chore nóżki i chodził na kolankach, w specjalnych nakolannikach, które miał zamówione, żeby nie obdzierał sobie i nie robił sobie ran dalej. Ten koziołek był tylko fizycznie skrzywdzony, natomiast jest sprawny i biega, i skacze, i próbuje się z nami bawić po koziołkowemu cały czas.
Tak, ale też w fundacji, w zespole mamy też koleżankę, która wcześniej pracowała też ze zwierzętami właśnie
gospodarskimi,
również z kozami i alpakami, więc ona obecnie jest naszym w ogóle też źródłem informacji, też co do zaspokajania właśnie potrzeb tych zwierząt, ponieważ te potrzeby psie są inne niż potrzeby kocie i tak samo inne niż potrzeby świń, takich jak Lucyna, która jest świnią polską, która...
Polską olbrzymią, tak, taką
która, odmianę. Tak, która nam, znaczy, która uciekła tak naprawdę, prawdopodobnie uciekła z transportu do rzeźni. Tak, dokładnie, więc my się śmiejemy zawsze, że ona wygrała życie. Mamy też dwie świnki
wietnamskie,
jedną czarną, drugą białą. Więc te świnki, o których tu wspominałyśmy, to nie są świnki morskie.
Tak. Celina jest niewidomą świnką, ale bardzo dobrze sobie radzi, doskonale bym powiedziała. Po swoim terenie porusza się bezbłędnie. Jak wchodzimy do niej z jedzonkiem i zaczęła reagować od niedawna. Celinka, idź do siebie. I Celinka się odwraca i po prostu biegnie już do siebie, do boksu, żeby dostać jedzonko. Także naprawdę to są bardzo mądre zwierzęta.
Tak.
Jesteśmy w stanie z nimi bardzo dużo wypracować na ten moment.
No i też chcemy na przykład, żeby ich życie było inne, tak, niż standardowo na przykład świni polskiej, która jest niedoceniona, bo niestety, ale jest po prostu hodowlaną świnią.
Mięskiem.
Tak, jest mięskiem. Więc też staramy się właśnie, żeby one miały zaspokajane potrzeby i tak jak zaczyna się wiosna i lato i kiedy one mogą przebywać już na zewnątrz częściej, bo obecnie niestety jest za zimno, organizujemy im zabawy węchowe. Tak, świnie też mają bardzo silną potrzebę wyszukiwania, eksplorowania terenu i rycia w ziemi. To też, świnia pochodzi też gdzieś tam, pochodzi od dzika, więc też wyszukiwanie tego jest też w jej behawiorze, tak, że tak powiem. Więc mają zabawy węchowe organizowane. Teraz koziołkowi będziemy organizować też taki wybieg, gdzie będzie miał możliwość właśnie wskakiwać sobie na przeszkody. Czyli też gdzieś staramy się zapewnić te potrzeby, które są gatunkowymi potrzebami.
Powiedzcie jeszcze proszę na koniec, czy to, co teraz dzieje się w fundacji, to jest właśnie taki zwyczajny dzień, próba zapewnienia czegoś dobrego waszym zwierzakom? Czy działacie też akcyjnie? Coś się dzieje konkretnie zawsze na początku roku na przykład?
Na początku roku to dla nas najważniejsze jest 1,5%.
1,5%.
Ponieważ dzięki akcji 1,5% fundacja może funkcjonować i może przyjmować kolejne zwierzęta. Możemy im zapewniać to, co jest im najbardziej potrzebne. Nie minimum, bo tak naprawdę nie chcemy ograniczać się do minimum, tylko chcemy właśnie również zaspokajać ich potrzeby, tak jak zakupem gryzaków, gdzie nie byłoby to możliwe, gdyby nie finanse.
Wszystkie mamy wspólny cel, cały zespół ma jeden cel w zasadzie, tak? Czyli pomoc im i dzięki temu rozliczeniu z podatku możemy też właśnie ratować takie skrajnie zaniedbane przypadki. Typu właśnie niedawno odbieraliśmy też interwencyjnie suczkę, która ma przerwany rdzeń kręgowy i złamany kręgosłup w dwóch miejscach.
Jest niepełnosprawna.
To jest drugi pies, który porusza się na wózku inwalidzkim. To są na razie jej takie raczkowania na tym wózku, bo od niedawna dopiero się porusza na nim, bo był śnieg, było błoto, więc baliśmy się bardzo o jej zdrowie fizyczne, typu właśnie zapalenie pęcherza na przykład, które u takiego pieska jest bardzo groźne. i jej raczkowania na tym wózku teraz. Widzimy, jak ile daje jej to szczęścia, bo i radości, i te piłki, że w ogóle zaczęła reagować, i jak zabawa na my, jak jesteśmy obok niej. I tylko dzięki tym pieniążkom byliśmy w stanie zakupić ten wózek, pomóc jej w dalszym leczeniu właśnie pęcherza, który cały czas jest w zasadzie leczony nie tyle lekami, co jeszcze też odpowiednią karmą, którą musi jeść.
Tak naprawdę ona została interwencyjnie odebrana z domu, gdzie nie wychodziła na spacery. Więc pobyt w fundacji jest jej pierwszym momentem, kiedy ona ma dostęp do zewnętrznego świata, do kontaktu z innymi zwierzętami, z zapachami. Także
mamy też, my tak pieszczotliwie ich nazywamy naszymi geriatrykami, bo jest ich naprawdę dużo u nas. 70-80% zwierząt przyjmuje leki. Koszt miesięczny utrzymania wszystkich naszych zwierzaków z leczeniem, z lekowaniem ich, to jest około 20 tysięcy. Każdy z nich dostaje lek, który jest mu bardzo potrzebny do dalszego życia. Mamy sunię, która bierze tonę leków na serce i na nerki i nie poddajemy się i cały czas walczymy o jej zdrowie, wprowadzamy jakieś nowe leki, które są jej potrzebne i tylko w zasadzie dzięki temu możemy jej dalej pomóc.
O takich historiach, ale również o tych historiach szczęśliwych, o tych historiach, które miały szczęśliwe zakończenia, można poczytać w mediach społecznościowych oraz na stronie Fundacji Niechciane i Zapomniane.org. To jest adres bardzo prosty. A opowiadały dzisiaj o tym wszystkim Roxana Bonisławska i Anna Kuncka-Olejnik z Fundacji Niechciane i Zapomniane. Pięknie Wam dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.